Drodzy bracia i siostry, kiedy słuchamy tak wstrząsających słów męki Chrystusowej, kiedy w ogóle słuchamy jakichś relacji wiążących się z cierpieniem ludzi, relacji z obozów koncentracyjnych, relacji z jakichś reżimów południowoafrykańskich, to oczywiście nasuwa się jedno pytanie. Dlaczego? Dlaczego tak musiało być? Dlaczego tak ktoś cierpiał? Dlaczego taka niesprawiedliwość? O Chrystusie, o męce Chrystusa i sensie Golgoty można powiedzieć wiele. Kiedyś uderzyło mnie zdanie, które brzmiało: Chrystus umarł za nas na Golgocie, żeby pokazać, do czego my jesteśmy zdolni. Do czego my jesteśmy zdolni. Do czego zdolny jest człowiek, do czego zdolna jest ludzkość. Zdolna do zamordowania najświętszego z ludzi chodzących po świecie. Warto tutaj wspomnieć przy rozważaniu męki Pana Jezusa i ofiary złożonej na Golgocie o roli Ducha Świętego. Kochani, gdyby Jezus dokonał tego, czego dokonał i na tym się skończyło, to byłaby to sprawa tylko między Nim a Jego Ojcem. A my bylibyśmy dalej w takiej samej sytuacji niedobrej, grzechu pierworodnego. Natomiast Duch Święty roznosi, o ile tak można powiedzieć, na cały Kościół, na cały świat, na cały lud Boży, owoce męki Chrystusowej. Jednym z tych owoców są sakramenty. Jednym z tych sakramentów jest sakrament pojednania, sakrament powrotu, sakrament miłosierdzia. I chciałbym o nim kilka słów powiedzieć, gdyż jednym z najlepszych wymiarów przygotowania się do świąt Wielkiej Nocy jest przygotowanie wewnętrzne, duchowe. Pamiętajcie, Chrystus patrzy na to, co duchowe. Bóg Ojciec patrzy na to, co mamy w sercu. Nie będzie oglądał naszych mazurków czy wypieków. Raczej będzie patrzył i oczekiwał, że przyjmiemy Go w pokoju serca już za tydzień czy w najbliższych dniach. Sakrament pojednania, który wspiera nas w osiągnięciu świętości i daje dary konieczne do zdobycia tego stanu świętości. Moi drodzy, kiedyś byłem świadkiem, kiedy byłem jeszcze klerykiem w seminarium. Przyjechał do nas jakiś Azjata. Przyznam szczerze, że nie za bardzo wiem, kto to był, ale mówił dobrze po polsku, więc nie było kłopotów z komunikacją. I przyszedł do nas na salę, nas było 300 kleryków, i mówi: czy wy jesteście święci? No więc my zrobiliśmy taką minę pod tytułem święty. Ale on nie dawał za wygraną. Do kolegi z pierwszego rzędu powiedział: czy ty jesteś święty? On powiedział: próbuję być święty. Próbujesz być święty? To próbuj wstać. To on wstał. Nie, ja ci nie powiedziałem wstań. Ja ci powiedziałem: próbuj wstać. No to on jeszcze raz wstał. No źle. Próbuj wstać, a nie wstawaj. On trochę zdenerwowany, ten kleryk: no jak to próbuj wstać? No albo siedzę, albo stoję. No właśnie. Tak samo jest z naszą świętością. Kochani, najważniejsze pytanie na ziemi teraz dla nas to jest pytanie, czy 28 marca 2015 roku o godzinie 18:56 jesteśmy święci, czy nie jesteśmy święci. I nie ma tutaj możliwości, że troszkę taki, troszkę taki. Albo jesteś z Chrystusem, albo stoisz przeciwko Chrystusowi na dnie swojego serca. I święty to nie znaczy oczywiście bezbłędny w swoim zachowaniu. Święty to jest człowiek połączony z Chrystusem, węzłem nowego życia. Oczywiście tu moralność ma dużo do powiedzenia i na nią też zwracamy uwagę. Ale chodzi przede wszystkim o nowe życie, świętość jako nowe życie. A jeśli ktoś nie jest święty, to natychmiast to słowo warto wprowadzić do swojego życia duchowego. Natychmiast wracam do Chrystusa. Natychmiast. Kochani, kiedy tylko powiemy sobie, że masz być święty, a Bóg wzywa nas do tego wyraźnie: bądźcie święci, jak i ja jestem święty. Święty Jan Bosko mówił: albo będziesz świętym, albo będziesz nikim. Jak postanowisz być świętym, naprawdę tak w Chrystusie, to zaraz przyjdzie do ciebie zły duch i odezwie się tak dojrzale, po kumplosku. Tak naprawdę zły duch zawsze nam pokazuje, jak on zna życie, że to jest taki życiowy facet. Przyjdzie i powie ci tak: chcesz być świętym? A rok temu po rekolekcjach też chciałeś być świętym? No coś takiego. I udało ci się? Nie. A teraz macie się udać? Słuchaj, a znasz wśród swoich przyjaciół, znajomych kogoś świętego? Nie. No widzisz, a ty chcesz być święty? Wiesz, stary, nie przesadzaj z tą świętością. Kochani, zły duch robi furorę, jeśli chodzi o słowo skrajność. Ludzie się tak bardzo boją tego słowa. Nie bądź skrajny. We wszystkim trzeba być umiarkowanym. Popatrzcie, jak to mądrze brzmi. Ja nieraz sobie żartuję. Czy chciałbyś, żeby cię okradli? Nie, nie chciałbym, żeby mnie okradli. A to jest skrajny, wiesz? Tak raz na rok, jak ci ktoś gwizdnie portfel, to chyba może być, nie? To tak umiarkowanie, no. Nie chcę żadnego złodzieja, nie chcę żadnej choroby, nie chcę żadnej wojny, nie chcę żadnej katastrofy, nie chcę żadnej nic, nawet na 0,5%. Jestem skrajny, nie chcę tego. Oczywiście ja rozumiem, że ktoś może przesadzić z modlitwami, z praktykami religijnymi, ale Boga nigdy nie możemy powiedzieć, że będziemy Go traktować umiarkowanie i Go sobie dozowali. Pan Bóg i wszystko moje. Matka Teresa z Kalkuty przyjechała kiedyś do swojej, na swoją placówkę do swoich sióstr i zobaczyła już po kilku minutach, że siostry złamały regulamin życia zagonnego. Mianowicie siostry mają taki zwyczaj, że jak w kaplicy na podłodze jest kamień, to jest kamień, jak jest, są deski, to są deski, jak gdzieś tam na parterze jest sklepisko, to jest sklepisko. Ale przyjechał jakiś bogaty człowiek do domu sióstr i zobaczył te trudne warunki ich życia i kupił im dywan piękny. No i siostry przez grzeczność rozłożyły ten dywan. Przyjechała matka Teresa, popatrzyła na ten dywan, powiedziała: proszę sióstr, proszę stanąć pod ścianami, proszę zejść z tego dywanu. Zwinęła go sama, staruszeczka przygarbiona, zwinęła sama ten dywan, oparła jednym końcem od okno, wyrzuciła na podwórko i powiedziała: zapraszam siostry do modlitwy. Nie powołała śledztwa, kto ten dywan tu rozwinął, nie powołała jakiejś konferencji naukowej dywan na życie sióstr zakonnych, tylko wywaliła to i natychmiast zaczęła czyste życie przed Panem. Kochani, może masz takie książki, płyty, pendrive'y, pieniądze, które nie są Twoje. Masz już oddać od roku i nie oddajesz. To wiesz, jak przyjdziesz dziś do domu, to nie zdejmuj kurtki. Tylko weź to wszystko, wrzuć do torby i odwieź temu, co mu trzeba odwieźć. Może masz taki numer telefonu, którego nie powinieneś mieć. To jak przyjdziesz do domu, to go wytnij i wyrzuć. Może masz takie jakieś kontakty. Może jest ktoś taki, komu powinieneś powiedzieć jak najszybciej przepraszam. To nie zdejmuj kurtki, wyjdź jak po mszy świętej przed kościół, wyjmij komórkę i zadzwoń i powiedz przepraszam. Natychmiast. Zły duch będzie mówił: poczekaj. On nawet powiedzi: co nagle, to po diable. Umiarkowanie, nie tak szybko. Kiedy Jezus szedł do Jerozolimy na mękę, szedł tak szybko, że uczniowie się dziwili. Mówi o tym Pismo Święte. Szedł tak szybko. Gwałtownicy zdobywają Królestwo Niebieskie. Gwałtownicy. Drodzy bracia i siostry, tak się bardzo cieszę, że moi rodzice dali mi na imię Piotr. Bo Piotr to jest taka jedyna postać w Biblii, której nic nie wyszło. Nic. Chciał chodzić po wodzie, to się skąpał. Chciał walczyć mieczem, to usłyszał: schowaj miecz. Chciał Jezusowi radzić, żeby nie szedł na krzyż, to usłyszał: idź precz, szatanie. Nic mu nie wyszło. Piotr umiał tylko jedną rzecz, ale jaką ważną: wracać. Judasz nie umiał. Nie umiał wracać. A Piotr umiał wracać i to wymagało ogromnej pokory. Płakał nawet przy apostołach. Wracaj i ty. Nasze chrześcijaństwo będzie polegało na ciągłych powrotach. Na ciągłych powrotach. Choćby 77 razy cię brat obraził, zgrzeszył przeciw tobie, ty mu wybacz. Choćby 77 razy. Chrześcijaństwo to będą ciągłe powroty. I jeśli ktoś z was by się pytał: proszę księdza, no ale po co się w kółko z tego samego spowiadać? Po co się w kółko z tego samego spowiadać? To odpowiadam tak, jak odpowiedział mi mój ojciec duchowny w seminarium. A po co pierzesz koszulę, jak ona wieczorem będzie brudna? Drodzy Państwo, po co my pierzemy, po co my się myjemy, skoro wieczorem i tak będziemy znowu nieładnie pachnieć po gorącym, upalnym dniu? My nie pierzemy tych naszych strojów po to, żeby one się już nigdy nie pobrudziły. My je pierzemy, przepraszam za słowo, żeby nie zaczęły śmierdzieć. Co innego jest człowiek, który zgrzeszy, ale ma żywe serce. Co innego jest grzesznik z zatwardziałym sercem. Otóż my to pole naszego serca orzemy, bronujemy, wzruszamy, żeby było żywe, żeby było wrażliwe. Kto odejdzie od tego, grozi mu skamienienie serca, skamienienie. to nic, że jesteś jeszcze daleki od doskonałości. Pamiętacie, w przypowieści o marnotrawnym synu i miłosiernym ojcu padają takie słowa. Gdy syn był jeszcze daleko, ojciec wyszedł mu na spotkanie. Jest to jedno z najbardziej pocieszających zdań Biblii. Gdy syn był jeszcze daleko, kochany, może ty jesteś daleko. Daleko od dobrej modlitwy. Twoja modlitwa to jest daleko, daleko. Może ty jesteś daleko, jeśli chodzi o czystość. Niestety upadasz często. Może ty jesteś daleko, jeśli chodzi o relacje z rodzicami. Są fatalne. Ale próbujesz. Mamie kupiłeś przedwczoraj tulipana ładnego. Udało ci się 2 dni w intencji kogoś, kto cierpiał w szpitalu, nie popełnić grzechu nieczystości. No to są drobiazgi. Ale próbuję. Jestem jeszcze daleko, a Bóg już wychodzi mi na spotkanie. Ktoś powiedział, jeśli nie możesz uderzyć w grzech tak wprost i go rozbić, to go nękaj z wszystkich innych stron. To rób, co możesz. Pamiętam, takie wrażenie zrobiło na mnie u świętej Anny. Siedziałem kiedyś w konfesjonale i patrzyłem przez kratki tak na kościół. Przyszedł elegancki pan, położył na SSR tak przy ołtarzu, obejrzał się, myślałem, czy to jakiś niezłodziej, otworzył na SSR, wyjął różę i położył Matce Bożej. I pomodlił się chwilę i wyszedł. Tak sobie pomyślałem, że to jest sposób. Może on nie pokona grzechu, może, nie wiem, będzie żył bez ślubu z kimś, ale powie, Panie Boże, to nie były żarty. Ja Ci naprawdę tą różę dawałem z miłości, z mojej małej miłości, małego grzesznika. Królestwo Boże zdobędą tylko ludzie gwałtowni. Po co się spowiadać? Kochani, kiedy się siedzi w konfesjonale, to mogę powiedzieć, to nie będzie zdrada. Oczywiście człowiek przeżywa to, że ludzie grzeszą, że się upijają, że grzeszą erotyką, ale to nie jest najstraszniejsze. Najstraszniejsze jest to, że wielu ludzi zgrzeszy, straci Chrystusa, odda życie i im to wcale humoru nie psuje. Dalej się żyją, bawią się świetnie. A na pytanie, kiedy pójdziesz do spowiedzi, kiedy wrócisz do Chrystusa, przy okazji, za pół roku, będą imieniny kogoś tam, to go przeproszę i od razu złożę mu życzenia imieninowe. Już ostatni przykład. Gdy pracowałem w radiu, postanowiłem kiedyś przeprowadzić wywiad z siostrą zakonną. Taki bardzo szczery wywiad. Taki troszeczkę być zakonnicą od kuchni. No i rozmawialiśmy na temat różne wymiary życia zakonnego. I na koniec zadałem jej pytanie. Proszę siostry, proszę nam tak powiedzieć szczerze. Czy siostra naprawdę kocha tego Chrystusa? Czy to jest tylko taki folder powołaniowy, że siostra tak musi mówić? Kiedy zapytałem ją, czy ona kocha Chrystusa, oczy jej się zaszkliły i odpowiedziała mi tak. Proszę księdza, gdyby zabrać mi muzykę, którą kocham, świat by stał się dla mnie ponury. Gdyby zabrać mi ludzi, moich przyjaciół, świat by stał się dla mnie pusty. Ale gdyby ktoś mi zabrał Boga, nie mogłabym żyć. Kochani, miłość do Boga to nie jest to, że ja klaszczę, śpiewam, tańczę, mam krzyżyk, mam obrazek. Miłość do Boga to jest takie zjednoczenie z Nim, że jakby mi Go zabrali, to tak jakby mi amputowali rękę czy nogę. Czy po prostu nawet pozbawili życia. Dlatego wracajcie natychmiast i szybko. Do końca życia wracajcie. Amen.